Rozdział 8. Kredyt nieograniczony. Nazajutrz około 2 po południu karetka, zaprzężona w parę wspaniałych koni angielskich, stanęła przed bramą Monte Cristo. Mężczyzna w błękitnym fraku z guzikami obciągniętymi jedwabiem tegoż koloru, w białej kamizelce, przerżniętej nadmiernie grubą złotą dewizką i w jasnobrązowych pantalonach. Mężczyzna zwracający uwagę owłosieniem gęstym, czarnym, zaczesanym aż na brwi. Lecz koafiurę tę, choć miała odmładzać, wziąłbyś łacno za perukę, gdyż przezierało spod niej pomarszczone czoło. Mężczyzna ów lat 50 albo nawet 55, starający się wyglądać na 40, wytknął głowę przez okienko karety, pod którym widniała baronowska korona, i wysłał stajennego, aby zapytał odźwiernego, czy pan hrabia de Monte Cristo jest w domu. Tymczasem jegomość ów oglądał uważnie i tak szczegółowo, że aż trąciło to niegrzecznością dom, liberię kręcącej się służby, a także zapuszczał żurawia do ogrodu. Oko miał żywe, ale bardziej chytre niż inteligentne. Wargi tak wąskie, iż nie tworzyły wypukłości, ale wpadały w jamę ustną. Policzki szerokie i wystające świadczyły, że to człowiek niezawodnie szczwany. Na koniec czoło cofnięte i czaszka u góry tak rozsadzona, że maskowała niemal uszy sterczące i bynajmniej nie arystokratyczne. Dawały całej tej fizjonomii, fizjonomista dostrzegłby to zaraz, charakter niemal odrażający. Natomiast gmin było tej osobistości innego zdania. Imponowały mu wspaniałe konie, olbrzymia diamentowa spinka w koszuli i czerwona wstęga orderowa, łącząca butonierki fraka. Stajenny zastukał w okno odźwiernego, pytając: czy mieszka tu pan hrabia de Monte Cristo? Tak, tu mieszka jego ekscelencja, odpowiedział odźwierny, ale... Tu spojrzał pytająco na Nubijczyka. Ali potrząsnął przecząco głową. Ale? Zagadnął stajenny. Ale jego ekscelencja nie przyjmuje dziś nikogo, dokończył odźwierny.
W takim razie zostawiam bilet mojego pana, pana barona Danglars. Doręczysz go pan hrabiemu de Monte Cristo i oznajmisz, że jadąc do izby pan baron nadłożył drogi, pragnąc bowiem panu hrabiemu złożyć uszanowanie.
Nie mam dostępu do jego ekscelencji,
odrzekł odźwierny, zajmie się tym kamerdyner. Grum zawrócił do karety.
No i co?
Spytał Danglars. Chłopak, po trosze zawstydzony nauką, powtórzył panu odpowiedź odźwiernego.
Ho, ho, rzekł baron. Ten pan to widać jakiś książę. Tytułują go ekscelencją i tylko kamerdyner ma dostęp do niego. Mniejsza z tym, ma u mnie otwarty kredyt. To i zobaczę go, kiedy zechce mu się pieniędzy.
I Danglars, rozparłszy się w powozie, rozkazał Stangretowi głosem donośnym, aby usłyszano po obu stronach ulicy:
do izby deputowanych!
Monte Cristo, uwiadomiony w porę, widział Danglarsa przez żaluzję swojego pawilonu. Że zaś uzbrojony był w doskonałą lunetkę, mógł obserwować barona z taką samą uwagą, z jaką Danglars studiował dom, ogród i lokajów. Sam zresztą przyjrzał się Danglarsowi z nie mniejszą bacznością. Stanowczo, rzekł, otrząsając się z obrzydzeniem i wsuwając składaną lunetkę do futerału z kości słoniowej, stanowczo kreatura to obrzydliwa. Jakże, zobaczywszy już po raz pierwszy, nie poznać węża po czole spłaszczonym, nietoperza po wypukłej czaszce, a sępa po łbie szerokim i ostrym dziobie. Ali! Zawołał i uderzył w miedziany gong. Wszedł Ali. Wezwij Bertuccia, rzekł. W tejże chwili zjawił się Bertuccio.
Wasza ekscelencja kazał mnie zawołać?
Tak. Widziałeś pan konie, które zatrzymały się przed naszą bramą?
Tak, ekscelencjo, to bardzo piękne konie.
Jakimże więc to cudem? Ozwał się hrabia, marszcząc brew. Koni tych nie ma w moich stajniach, skoro zleciłem panu, byś kupił 2 najpiękniejsze konie w Paryżu. Jakże mogłeś dopuścić, żeby ktoś miał zaprzęg równie piękny jak mój? Widząc zachmurzone czoło, słysząc surowy głos hrabiego, Ali zbladł i spuścił głowę. To nie twoja wina, mój poczciwy Ali, powiedział hrabia po arabsku z łagodnością, którą dostrzegłbyś rzadko w jego głosie czy na twarzy. Przecież ty nie wiedziałeś nic o koniach angielskich. Ali rozpogodził się.
Panie hrabio, rzekł Bertuccio, te konie nie były do sprzedania.
Monte Cristo wzruszył ramionami.
Wiedz, panie intendencie,
że wszystko jest do sprzedania dla tego, kto umie oznaczyć cenę.
Panie hrabio, pan Danglars zapłacił za nie 16 000 franków.
No to co? Trzeba mu było zaproponować 32 000. Jest bankierem, a bankier nie chybi okazji, by podwoić swój kapitał.
Pan hrabia mówi serio?
Hrabia spojrzał tak, jakby dziwił się, że intendent zaryzykował to pytanie.
Dziś wieczór, odrzekł, wybieram się z wizytą. Życzę sobie, aby te konie zaprzężono do mojej karety. Szory mają być nowe.
Bertuccio wyszedł, kłaniając się. Zapytał jeszcze od drzwi. O której wasza ekscelencja raczy wyjechać?
O 5:00.
Pozwolę sobie zauważyć, ekscelencja mi wybaczy, że już 2:00, bąknął intendent. Wiem o tym. I zwracając się do Alego.
Każ przeprowadzić wszystkie konie przed panią, niech wybierze sobie ten zaprzęg, który spodoba jej się najbardziej i spytaj, czy zechce zjeść ze mną obiad. Jeśli tak, niech nakryją u pani.
Odejdź już i przyślij mi kamerdynera. Ledwie Ali znikł, wszedł kamerdyner.
Panie Baptysto, ozwał się hrabia, służysz już u mnie 1 rok. To zwykły czas próby, jaki daję moim ludziom. Odpowiadasz mi.
Baptysta skłonił się.
Chciałbym z kolei wiedzieć, czy ja panu odpowiadam.
Och, panie hrabio,
zawołał Baptysta.
Wysłuchaj mnie do końca. Zarabiasz 1500 franków rocznie.
To pensja wykwalifikowanego i dzielnego oficera, który co dzień naraża życie. Stół masz taki, że pozazdrościłby ci go nie jeden ważny urzędnik, nieszczęsny sługa, o ileż bardziej od ciebie zapracowany. Będąc służącym, masz służbę, która dba o twoją bieliznę i ubranie. Poza pensją, wynoszącą 1500 franków, okradasz mnie przez rok mniej więcej na 2 tyle, załatwiając sprawunki konieczne dla mojej toalety.
Och, ekscelencjo!
Nie mam pretensji, panie Baptysto.
Bo to rozsądne. Życzyłbym sobie jednak, żebyś dał temu pokój. Nie znajdziesz nigdzie lepszego miejsca niż to, którym obdarzył cię los łaskawy. Nie biję nigdy moich ludzi i nigdy im nie wymyślam. Nie unoszę się gniewem. Przebaczam zawsze błąd, nigdy nie przebaczam niedbalstwa czy zapomnienia. Rozkazy moje są zazwyczaj krótkie, ale jasne i wyraźne. Wolę powtórzyć je 2, a nawet 3 razy, niż sądzić, że nie zostałem zrozumiany. Mam na tyle pieniędzy, żeby dowiadywać się o wszystkim, co mnie interesuje, a jestem, uprzedzam pana, bardzo ciekawy. Jeślibym więc dowiedział się, że mówisz o mnie źle czy dobrze, wszystko jedno, że komentujesz moje uczynki albo zbyt bacznie im się przyglądasz, odprawię cię z miejsca. Pouczam moją służbę tylko 1 raz. Otrzymawszy tedy instrukcję, możesz pan odejść.
Baptysta skłonił się i zrobił 2 kroki ku drzwiom.
Chwileczkę, podjął hrabia. Zapomniałem panu powiedzieć, że rokrocznie odkładam dla moich ludzi pewną sumę. Odprawiony traci oczywiście wszystkie te pieniądze i przechodzą one na dobro tych, którzy zostają. Otrzymają je po mojej śmierci. Jesteś pan u mnie już 1 rok, zaczęła się twoja kariera. Postaraj się wytrwać.
Przemówienie to hrabia wygłosił w obecności Alego, który stał nieruchomo, bo i zresztą nie rozumiał ani słowa po francusku.
Każdy, kto studiował choć trochę psychologię francuskiego sługi, pojmie, jakie wrażenie wywarło ono na Baptyście.
Będę starał się przystosować w najdrobniejszym szczególe do wymagań waszej ekscelencji, obiecał, wzorując się na panu Alim.
O, tylko nie to, odparł hrabia z kamiennym chłodem. Ali ma mnóstwo wad połączonych z zaletami. Nie bierz z niego przykładu, gdyż jest on wyjątkiem. Nie otrzymuje pensji, bo sługą nie jest. Jest moim niewolnikiem. To mój pies. Gdyby uchybił obowiązkom, nie wypędziłbym go, ale zabił.
Baptysta wytrzeszczył oczy.
Wątpisz pan?
I powtórzył Alemu to wszystko, co powiedział był Baptyście po francusku.
Ali wysłuchał, uśmiechnął się, przykląkł przed panem i z szacunkiem ucałował mu dłoń.
Ów rodzaj nauczki przyprawił Baptystę o najwyższe zdumienie.
Hrabia odprawił kamerdynera gestem, ale mu zaś dał znak, by został. Podeszli do gabinetu i długo tam rozmawiali.